Jeszcze zanim zacznie się dzisiejsza audycja Nauka XXI wieku, do której wysłuchania bardzo serdecznie zapraszam, chciałem gorąco podziękować wszystkim patronom, którzy wspierają moje działania dotyczące podcastów, a również tego podcastu Nauka XXI wieku. Wpłacając co miesiąc drobną kwotę pieniężną, można to zrobić poprzez stronę patronite.pl/BorysKozielski. A są to m.in. Krishna Kirtan, Krzysztof Miszewski, Piotr Peszko, Piotr Prochenka, Joanna Religa, Łukasz Wołowiec i 21 innych jeszcze osób. Bardzo dziękuję za te wpłaty. Dzięki temu o wiele przyjemniej tworzy mi się podcasty i środowisko podcastingu w Polsce.
All we need to do is make sure we keep talking.
Do mikrofonu zaprosiłem dzisiaj panią Ewę Błaszczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, Ewa Błaszczak.
Błaszczak, przepraszam.
Tak, Ewa Błaszczyk na razie jest bardziej popularna, sławna, ale pracuje nad tym.
Tak, ale ty jesteś partnerem zarządzającym firmy For Results. Spotkaliśmy się podczas takiego, no nie powiem, przesłuchania chyba do TEDxa Warsaw.
Tak.
To było fajne przeżycie, ale dzięki temu usłyszałem właśnie to, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj w audycji i zaprosiłem cię właśnie do studia.
Bardzo dziękuję.
Ale powiedz, czym zajmuje się twoja firma, której jesteś partnerem zarządzającym?
For Results to grupa spółek, które wdrażają zmiany w organizacjach. Zajmujemy się wszystkim od optymalizacji produkcji poprzez sprzedaż, marketing, aż do zarządzania. I ja za tę działkę zarządzania jestem odpowiedzialna. Pomagam firmom wielkim, małym i tym ogromnym poprawiać funkcjonowanie pracowników u nich w firmie, tak żeby dobrze im się pracowało i żeby osiągali te ambitne cele XXL. A szczególnie fascynuje mnie komunikacja.
Czyli jesteś takim lekarzem dla firm.
A jak to ładnie brzmi. Tak, Ewa Błaszczak, lekarz dla firm.
No właśnie. Tak. Dobrze, ale powiedz, lekarze opierają się na badaniach, na swojej wiedzy, studiują wiele lat. Na czym wy się opieracie, tworząc czy poprawiając działanie firmy?
Specyfika naszej firmy jest wdrożeniowa, czyli nam zależy na tym, żeby to, co proponujemy, jakie rozwiązania proponujemy, żeby działały. I moim zadaniem Ewy Błaszczak w tej firmie jest zbieranie najnowszych badań światowych, know-how, sprawdzanie ich, na czym polegają, potem testowanie ich w polskiej rzeczywistości, bo nie wszystko, co amerykańscy naukowcy wymyślili, działa w Polsce, testowanie tego, adaptacja do polskich warunków i dopiero oferowanie klientowi
i
ludziom.
To jest strasznie długi proces, to musi trwać troszeczkę. I na kim testujecie?
Jestem szybka.
A na kim testujecie? Bo lekarstwa testuje się na zwierzętach, żeby człowiekowi nie zeszkodzić.
Tak, i tymi zwierzętami jesteśmy my. Mamy taką zasadę, że wszystko, każdy model, każde rozwiązanie, które oferujemy klientom zewnętrznym, testujemy najpierw na sobie w For Results. Także temat, którym dzisiaj będziemy się zajmować, również był na początku przedmiotem testowania u nas w firmie.
A tym tematem jest sarkazm.
Tak.
No właśnie, co to w ogóle jest? Może przeczytam taką definicję, którą znalazłem. No w Wikipedii nie ma, bo wypadła, nie wiem dlaczego, jest tylko ironia. I tam
napiszemy. Czy można to napisać? Ja to mogę napisać
można,
w Wikipedii.
Można, oczywiście.
Tak?
Oczywiście.
To po naszym nagraniu, ja będę już miała materiał.
Zaraz ci pokażę, jak to się robi.
Super.
Bardzo łatwo.
Dobrze.
O ile znowu nie wypadnie, ale możesz mieć w brudnopisie i na wszelki wypadek zatrzymać i można będzie je znaleźć, to hasło w każdym razie. No ale spójrzmy, jak to wygląda. Tutaj w wiki cytatach. Spotęgowana ironia, używana zazwyczaj jako sposób wyrażenia negatywnego nastawienia do czegoś lub kogoś, złośliwość często używana, by skrytykować zaistniałą sytuację lub zachowanie czy stan.
Tak.
Tak? Dobrze, tak. Zgadza się?
Tak, zgadza się wszystko. Z greckiego sarkazm oznacza z jednej strony zagryzać wargi ze złości, bądź poniżać kogoś. Tak? I to jest ten element właśnie ironii, kiedy w tym sarkazmie jest bardzo dużo złośliwości. tej czasem nawet nienawiści, krytyki, czyli tego takiego elementu destrukcyjnego.
Czyli to jest już coś więcej. To ironia to jest takie raczej z uśmiechem, prawda? Natomiast
i właśnie, i drugi element, czyli z jednej strony mamy tę złośliwość i z drugiej strony mamy humor. Przecież tak żartowałem, tylko no nie bądź, Borys, no przecież na żartach się nie znasz, tak? No piękny sweterek taki różowy, a męskich nie było?
Ale to już jest po wykonaniu tej szkody, tak? To znaczy w momencie...
To jest już, to jest bardzo często sarkazm, nie zawsze, ale bardzo często jakby siłą sarkazmu, i o tym będziemy też dzisiaj mówić, jest połączenie, że z jednej strony jest kij, z drugiej strony marchewka, z jednej strony jest złośliwość, z drugiej strony przypudrowana tą radością, tym poczuciem humoru, że to jest wesołe, że to jest zabawne, że ja z tobą, my jesteśmy kumple, przecież my, no Borys, no co ty, no przecież, no, tak, przecież my się lubimy, ja to z życzliwości tobie mówię.
No ale mógłbyś coś tam,
ale
tak?
Ale powiem ci, ten ostatni podcast, no normalnie, żeśmy się tak uśmiali, no powiem ci, tak? I ty już nie wiesz, twój mózg zaczyna się gubić. Lingwista John Heyman mówi, że sarkazm jest wyższym poziomem komunikacji werbalnej. Wyższym poziomem. Dlatego, że nie jest to komunikacja wprost. Mhm. To jest komunikacja, która zawiera dwa poziomy. Poziom słowny, kiedy wchodzisz w webie po całym roku pracy, tak? Na ten wymarzony urlop i oczywiście co w webie? Się dzieje z pogodą?
No jest fatalna, tak?
No leje, nie? Leje. Wychodzisz, nie? I werbalny przekaz jest taki. No nie no. Po prostu pięknie. No wymarzona pogoda na mój tygodniowy, ciężko zapracowany urlop. Mhm. Warstwa słowna, piękna pogoda. Ale przekaz, ten druga warstwa, znaczeniowa, to dlaczego to mówimy, jest przeciwna. Mhm. I nasz mózg się gubi. Nawet badania pokazują, że osoby, które mają uszkodzone pewne części mózgu, na przykład osoby ze spektrum autyzmu, nie są w stanie zrozumieć sarkazmu, ponieważ nie są w stanie wychwycić tej drugiej warstwy.
No to co one rozumieją w takim razie? One rozumieją przekaz słowny
tak.
tylko?
I gubią się, nie odbierają tych sygnałów, tak? Na przykład... Mamy takiego, oczywiście imienia nie wymienię, ale mam takiego kolegę, który no, rzeczywiście jest w tym spektrum Aspergera i ma kłopot z odczytywaniem tego podtekstu. I ma też kłopot, jak to jest zwykle w przypadku tego typu zaburzeń, kłopot w relacjach społecznych kłopot z kontekstem. Przykładem są komplementy. Poda jakiś komplement, tak? Na przykład, o, jak się poprawiłaś, tak? I odpowiedź na to, no aleś tam Zenku walnął, naprawdę, no taki komplement, dziękuję ci, naprawdę, no marzyłam o tym, żeby przytyć. I Zenek mówi, a, no to dobrze, dobrze, że chciałaś przytyć, to dobrze. Nie, to naprawdę, mówię ci poważnie.
W ten sposób to odbiera, tak?
Tak, bezpośrednio. I teraz idziemy dalej. Badacze analizujący aktywność elektryczną w mózgu wykazali, że w przeciwieństwie do innych typów komunikacji, w przypadku sarkazmu musisz wykorzystać obie półkule naraz, lewą i prawą, ponieważ masz te dwa przekazy, bezpośredni i ten podtekst.
Taki abstrakcyjny. I werbalny.
Tak. I zbadali, że nasze mózgi muszą spalić dużo, dużo więcej energii, żeby zrozumieć sarkazm, bądź go stworzyć, niż w przypadku przeciętnej komunikacji. Teraz weź sobie normalnego człowieka, takiego jak ty, jak i ja, zapracowanych, zmęczonych, tak zabieganych w tym naszym XXI wieku i jeszcze ten sarkazm, tego sarkazmu jest coraz więcej. On nas męczy. On nas męczy.
Czy powoduje szybsze zużycie energii elektrycznej w mózgu?
Po prostu. Mamy x zasób energii elektrycznej i mamy 4 spotkania biznesowe dziennie. Im więcej będziemy mieć sarkazmu na nim, tym mniej będziemy mieć siły na to, po co żeśmy przyszli na spotkanie. Po to, żeby wypracować kreatywne rozwiązanie. Z drugiej strony, oczywiście są badania, amerykańscy naukowcy wszystko przebadali i ja to sprawdziłam. Oczywiście druga strona tej samej monety jest taka, że dzięki temu, że sarkazm uruchamia obie półkule mózgowe symultanicznie, to jest też świetną gimnastyką dla mózgu.
No też się tak wydaje, prawda?
Że to jest. I to zostało, pobudza połączenia neuronowe pomiędzy lewą i prawą półkulą, czyli przygotowuje nasz mózg do kreatywności. Więc jest też, można by powiedzieć, świetną bazą do burz mózgów, do warsztatów innowacyjnych, żeby rozruszać te nasze dwie półkule, żeby te nowe połączenia neuronowe powstawały, żebyśmy byli bardziej otwarci, gotowi do wychodzenia z tymi kreatywnymi pomysłami. Tylko tu jest jedno ale. Ponieważ ja jako badacz, jako praktyk zarządzania, ja muszę zawsze sprawdzać, tak? No dobrze, ale jaki jest koszt takiego ćwiczenia? I tu z pomocą przychodzi nam Brené Brown, socjolog, która bada coś takiego jak wstyd. Notabene, Brené Brown, nasza koleżanka z TEDa, jedno z najlepszych wystąpień, Vulnerability. Jeśli ktoś z Państwa słuchających nie widział, nie słyszał, to zazdroszczę, bo będzie mógł to zobaczyć po raz pierwszy. Brené Brown. I Brené Brown jest socjologiem, która od kilkudziesięciu lat bada między innymi wstyd. I teraz tak. Sarkazm, ponieważ ma ten podtekst, który... Tak, sarkazmus, czyli ośmieszyć, wykpić, drwić z drugiego człowieka.
Czyli zawstydza.
Zawstydza. I teraz uwaga. W Chinach badacze sprawdzają znowu energię. Wszystko się opiera, no trzeba mieć paliwo do życia, nie? W Chinach badają pole elektromagnetyczne wytwarzane przez poszczególne emocje. Stany emocjonalne, takie jak wstyd, jak złość, jak lęk, jak miłość, jak radość. Różne stany. I zbadano, a opisał to w książce David, zaraz sobie przypomnę, jak się nazywa, skleroza na stale lata, przypomnę sobie, w każdym razie, wstyd jest najniższym energetycznie stanem emocjonalnym. Nie to, że bliski zero, ale skala badania jest od plus do minus, czyli plus to są te stany energetyczne, te stany emocjonalne, które działają na nas konstruktywnie. Tak? I w drugą stronę są stany emocjonalne, które działają na nas destrukcyjnie, zarówno na nasz umysł, na nasze ciało, jak zdolność budowania relacji i tak dalej, i tak dalej. Na samej górze, najbardziej konstruktywnym stanem emocjonalnym, energetycznie jest miłość, czysta miłość, co nas nie dziwi, tak? Na samym dole jest wstyd. Jeśli miłość ma ten poziom wibracji pola elektromagnetycznego 1000, wstyd ma 20. Wyżej jest, dużo wyżej jest lęk czy agresja. Czyli takie ćwiczenie rozgrzewające nasze mózgi w korporacjach, gdzie na mordorze jesteśmy znudzeni, tak, chcemy się jakoś wyładować, więc bardzo często ja jako team coach, ktoś, kto buduje zespoły, tak, widzę mnóstwo sarkazmu, bo się bawimy, to jest fun, tak, tylko inteligentni potrafią być sarkastyczni, więc to jest taka gra społeczna. I jednocześnie ona powoduje u osób, które są albo, uwaga, ofiarami tego sarkazmu, albo widzami tego spektaklu. Niekoniecznie biorą
też
w nim...
Też mogą być zażenowani, tak?
Tak, bo to jest toksyna komunikacyjna, która uderza rykoszetem, czyli nawet jak ty siedzisz obok, tutaj najczęściej dwóch sprzedażowców się tam przepycha i tam strzelają do siebie tym sarkazmem i się cieszą, a obok siedzi dziewczyna z działu księgowości i ona słyszy. I ona się boi, że zaraz uderzą w nią. Ona jest zażenowana, jak oni ze sobą rozmawiają. I potem się spotykają, wszyscy mają wypracować coś kreatywnego. Myślisz, że ta dziewczyna z księgowości się odezwie? Myślisz, że da im feedback? Że powie coś, co jest ważne dla zespołu, jakiś temat poruszy trudny, tabu.
No tak, ale są też oczywiście osoby, które żartują podczas poważnych dyskusji i no, to są tacy żartownisie, którzy zawsze jakiś dowcip muszą rzucić. I ja zauważyłem, że na nich metodą, kiedy naprawdę rozmawia się już o poważnych rzeczach, to jest ignorować ten żart, który jest zawarty na przykład w sarkazmie, tak? I przyjąć tylko warstwę słowną.
Jak ja się cieszę, że ty, Borys, wspomniałeś o ignorowaniu. Bardzo ci za to dziękuję.
No bo jeśli zaczynamy poważnie myśleć o czymś i rozmawiać o jakimś temacie, a ktoś sobie żartuje, no to nie można się uśmiechać do tego, co on żartuje, bo to jest jak gdyby przyzwolenie na to, tak, że ten żart jest.
A sarkazm jest niezwykle zaraźliwy i już po chwili będziesz miał całą spiralę sarkazmu.
Natomiast jeśli przyjmie się właśnie tą warstwę słowną i na serio potraktuje to, co ktoś powiedział sarkastycznie, no to wtedy on jak gdyby traci broń, wypada mu z ręki i już drugi raz tego nie zrobi. Nie tylko ze względu na to, że przyjmie, że my nie rozumiemy, tylko że zrozumie, że to jest ważna i poważna rozmowa chyba, prawda?
Tak, ja tu potrzebuję dwie rzeczy doprecyzować. Co innego jest potraktować te słowa poważnie, ten żart. Oczywiście trzeba też rozróżnić sarkazm zawierający tę część złośliwą wobec kogoś, jego zachowań nawet, od zwykłego poczucia humoru, tak? Czyli, o, słyszeliście taki dowcip? Opowiem wam. To są dwie różne rzeczy, tak? Żebyśmy tego nie mieszali, żebyśmy też, żeby nie było, że Błaszczakowa to jest w ogóle taki smutas, który uważa, że należy wyeliminować radość z naszych konwersacji. Wręcz przeciwnie, The Book of Joy, napisany przez Dalaj Lamę i Desmonda Tutu, arcybiskupa RPA, pokazuje, że radość rozwiązuje konflikty, pozwala poprawić jakość życia, jakość funkcjonowania zdrowia. Polecam. Przeczytajcie. A wracając do wytłumaczenia tej kwestii, o której powiedziałeś. Pojawia się sarkazm. Teraz możemy... Najpierw powiedziałeś, zignorujmy go. I tu uwaga. John Gottman, którego już wspominaliśmy, nasz psycholog, który zajmował się... Wspominaliśmy już? Czy nie jeszcze?
Nie.
Jeszcze nie, to już mówię. John Gottman, przez 2T, gdybyśmy już teraz chcieli sprawdzać w Wikipedii. Przez 40 lat... bada komunikację w najmniejszych zespołach świata, czyli w związkach. Przebadał kilka tysięcy par i ma rekord, ma dane dotyczące jakości życia tych par na przestrzeni 40 lat. Czyli wie też, jak mechanizmy komunikacyjne tych par, jak przełożyły się na jakość ich małżeństwa, a także na sukces, na well-being, na dobrostan ich dzieci. I po tych 40 latach John Gottman mówi nam, są cztery podstawowe toksyny komunikacyjne, które rujnują związek, czytaj także zespół biznesowy, i powodują rozwody. Teraz, żebyśmy to potraktowali, co nasz badacz John Gottman przebadał poważnie, to na Johnie Gottmanie też przeprowadzono badania, czy aby na pewno nasz przemiły pan doktor wie, o czym mówi. Więc w pewnym momencie zrobiono taki eksperyment, że włączano Johnowi Gottmanowi 5-minutowe nagrania konwersacji wcześniej przebadanych par, oczywiście losowo, mając już informację, co się z tymi parami stało. I John Gottman miał przewidywać, czy dana para się rozwiedzie, czy nie, i jeśli tak, to w której dziesięciolatce. Dokładność szacunku trafień Gottmana jest 95%. Była ona powtarzana. Czyli to już zostało usankcjonowane statystycznie. W oparciu o toksyny komunikacyjne, o których zaraz powiem, John Gottman jest w stanie przewidzieć, czy dana para się rozwiedzie w ciągu kolejnych 15 lat z dokładnością 95%. Czyli wie, o czym mówi. I teraz, cztery toksyny komunikacyjne, na podstawie których John Gottman to bada. Po pierwsze, krytykowanie. Prosta rzecz, tak? Obecna we wszystkich relacjach, tak? No, to jest źle zrobiłeś, źle nagrałeś, źle uprasowałeś i tak dalej, i tak dalej. Uprasowałeś oczywiście, żebyśmy tu nie byli.
No dobrze, ale mówi się o konstruktywnej krytyce, czyli z pokazaniem, a jak to można zrobić lepiej i taką niekonstruktywną,
słusznie,
prawda?
Toksyna komunikacyjna, o której mówi John Gottman, to jest ta niekonstruktywna strona krytycyzmu, czyli to jest obwinianie człowieka, nie jego zachowań. Mhm. Mówi się, oczywiście jest wiele badań na ten temat, że jak chcę tobie dać konstruktywną krytykę, to powinnam powiedzieć tak, nie podoba mi się sposób, w który nakryłeś stół, a nie, że no jakim ty jesteś kelnerem, no naprawdę, tak? Czyli nie osoby, ale zachowanie. Powiem szczerze, jeszcze nie zrobiłam do tego badań, ale w moim życiu to tak nie działa, czy mi ktoś powie, że czy no, skrytykuje ale... moje zachowanie, czy mnie, ale rzeczywiście...
Ale Carnegie Dale na przykład mówi o tym, że w ogóle jakakolwiek krytyka działań drugiej osoby, czy w ogóle jej osoby jest negatywna.
Jest negatywna, ale rzeczywiście te toksyny, które rujnują związek, to są te toksyny odnoszące się, uderzające w tożsamość, czyli bo tyś to źle zrobił, tak? Bo ty...
No powoduje od razu obronę, prawda?
O, jakoś. Uruchamia nam się ciało migdałowate, czyli ta część mózgu, którą nazywamy gadzim mózgiem, odpowiedzialna za obronę nas, za przetrwanie.
Gadzim dlatego, że to on w epoce tam, znaczy w ewolucji to on w tym momencie był, tak? Rozwinięty.
Tak, tak, tak. Mamy trzy ewolucyjnie części mózgu. Najstarszy odpowiedzialny za przetrwanie gadzi mózg, potem mamy układ limbiczny, czyli ten, który później się rozwija, winą, czyli ten odpowiedzialny za emocje, no i ten już najbardziej typowy dla homo sapiens, choć nie wszystkich, i tu był sarkazm, tak? Czyli ten SA, czy mózg, korę mózgową, która jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji, za kreatywne myślenie, tak? Więc w przypadku toksyn my walczymy o przetrwanie, czyli krytykowanie jest przejawem działalność naszego gadziego mózgu, który włącza syndrom atakuj, żeby przetrwać. Druga toksyna, o której mówi John Gottman, że musimy uważać w związkach bardzo, to jest postawa obronna. Czyli nie wiem, nie rozumiem, mnie tam nie było, zarobiona jestem. Tak? Mhm. To jest z kolei odpowiedź gadziego mózgu, który próbuje przetrwać poprzez ucieczkę. Mhm. Jest tak samo destrukcyjne, tak? Bo nie możesz załatwić tematu z żoną, która mówi, ale ja nie wiedziałam. I idzie w ofiarę. Tak? Ja nie wiedziałam, bo ja taka biedna jestem, ja blondynką jestem, ja i w ogóle, bo ty zawsze mi, a ja to taka biedna. No, nic się z tym nie da zrobić, tak? I związek nam podupada na zdrowiu. Ale te dwie toksyny są jeszcze proste i stosunkowo łatwe do zwalczenia. Dlaczego? Jak myślisz? A nie wiesz w stosunku do czego, prawda? Więc trudno ci się odnieść. Kolejną toksyną jest ignorowanie. I teraz o tym chcę powiedzieć, wracając tym długim kołem.
No bo tu jest jakaś komunikacja, jakaś reakcja. Natomiast ignorowanie jest już takim obojętnością. To chyba najgorszy stan.
Jeśli cię ktoś krytykuje, możesz powiedzieć po prostu, no dobrze, to nakryj lepiej do tego stołu. Proszę bardzo, pokaż mi jak.
To znaczy, że mu zależy na tym jednak, tak, żeby było lepiej.
Tak. Jest to połączenie pomiędzy, ta interakcja pomiędzy dwojgiem ludźmi i możemy coś, jest takie to mięso konwersacji, moglibyśmy powiedzieć. Kolejna toksyna to jest, John Gottman nazywa to stonewalling, czyli stawianie ściany przed tobą, tak? Czyli ignorowanie.
Ciche dni.
W biznesie to jest, próbujesz się do kogoś dostać, dodzwonić, nie odbiera twojego telefonu, nie odpisuje na twoje maile, tak? Udaje trupa, to jest ten. gadzi w mózgu, tak? Mówimy o, z poziomu neurologii, mówimy udaje trupa, tak? A to jest właśnie ta odpowiedź, ona na co dzień tak wygląda. Nie patrzę na ciebie. Bardzo często w przypadku osób wysoko postawionych, te, które chcą pokazać, że są wyżej, że mają władzę nad nami, w czasie rozmowy nie patrzą nam w oczy.
Traktuje cię jak powietrze, tak?
O. I teraz. Były badania na psach, straszne badania. Mam nadzieję, że już nikt ich nie powtórzy. Co się dzieje w trzech sytuacjach? Pies dobrze traktowany, pies bity, pies pozostawiony samemu sobie. Najgorzej, lepiej psa bić, niż w ogóle go ignorować. Ignorowany pies zdycha. Dalej. Cesarz Fryderyk II, cesarz Imperium Rzymskiego, oni wszyscy byli tacy normalni inaczej, tak? I on sobie wymyślił, że jest pierwotny język w każdym z nas, który się nie może ujawnić, bo kiedy dziecko się rodzi, zaczynamy do niego mówić. Więc wziął kilkadziesiąt noworodków, kazał je karmić, wszystko, tak, ale nie wolno do nich mówić. Wszystkie zmarły.
Coś podobnego. No to badania robił już wtedy, tak?
My teraz tak, wiemy, potrafimy przeanalizować ten eksperyment deprywacyjny. To się nazywa eksperyment deprywacyjny. Kiedy ignorujesz drugiego człowieka, uderzasz w samopoczucie jego tożsamości. Nie widzę cię.
Nie
dla mnie
cię
nie ma. To, co powiedziałeś, tak trafnie. Jesteś dla mnie powietrzem. I teraz to jest, dlatego dałam ten kontekst, żeby uczulić, że to są te trzy toksyny komunikacyjne, które rozwalają związki. Więc nie chcemy reagować na sarkazm ignorowaniem, ponieważ idziemy clean cleanem. Czwartą toksyną jest pogarda, która zawiera sarkazm w definicji, obejmuje sarkazm. Czyli jeśli będziemy odpowiadać na sarkazm ignorowaniem, to byśmy robili toksyna na toksynę i to się będzie nakręcało.
Będzie się nawarstwiać po prostu.
To się będzie nawarstwiać. Więc nie chcemy tego robić.
No właśnie, to co zrobić?
John Gottman mówi, i to rzeczywiście się sprawdza, ja to przetestowałam na wielu relacjach i moich osobistych, i tych biznesowych. Nazwij toksynę. Powiedz. To teraz jest sarkazm, a moglibyśmy przejść do merytorycznej rozmowy? Wróćmy do celu. Czyli nazwij to. Kiedy nazwiesz tę toksynę, tę grę społeczną, tak? Traktujesz mnie teraz, to co powiedziałeś było pogardliwe. Chciałabym, żebyśmy zajęli się kwestiami, faktami i merytoryką. Nazwanie tego odbiera tej grze społecznej ten fan, o którym mówiłeś. Jak to potraktujesz, to co powiedziałeś, jeśli potraktujesz ten słowny przekaz poważnie, a nie z uśmiechem, to zabierasz cały fan, całą zabawę agresorowi.
Tak. Tylko trzeba jeszcze wyrazić.
Tak. I tutaj proste, proste narzędzia. Niektóre zespoły ustalają sobie takie kody. Na przykład kod toksyna, czyli nie bawią się w tłumaczenia, o to, co powiedziałeś przed chwilą było, tylko mówią sarkazm. I to jest sygnał. Albo jeden z bardziej kreatywnych zespołów wydrukowali sobie na filiżankach toksyny komunikacyjne wszystkie. I jak ktoś w sali przeginał z tym sarkazmem bądź inną toksyną, to mu mówili herbatki, pokazując kubek. Tak? I ważne jest, że toksyny komunikacyjne to nie jest, ich odbiór jako toksyczny nie jest obiektywny. Czyli o tym, czy dany humor już jest sarkazmem, o tym decyduje odbiorca, nie nadawca. I ważne jest, żeby uczyć zespoły, uczyć też związki, uczyć siebie z partnerem, tak? Słuchaj, jeśli ty poczujesz, że to jest dla ciebie sarkazm, po prostu powiedz sarkazm, albo powiedz mi stop, albo powiedz mi, nie wiem, czerwony helikopter, cokolwiek, co ja będę wiedział. Bo prawdopodobnie, kiedy ja to mówię, to ja mam... intencje pod tym są dobre. Czasem. Czasem złe, ale czasem dobre. Niedawno mój mąż mówi, powiedział coś, co ja odebrałam jako sarkazm, coś, co ja odebrałam, że kwestionuje to, że jestem efektywna, tak? A on mówi, ale ja chciałam po prostu tak, żeby to tak radośnie powiedzieć, bo chciałam, żebyś tyle nie pracowała. I tak powiedziałam, że ty to wszystko siedzisz i dłubiesz. Jego intencją było przestań pracować. A odczytana intencja była jestem nieefektywna.
Nie wyłączyłem telefonu, no coś podobnego.
To jest taki przerywnik, żeby nas wrócić do adremu. Jeszcze chciałam, czyli podsumowując, nazywajmy sarkazm. Uczmy, że on istnieje i kiedy już w związku czy w grupie, zespole my wiemy, że jest coś takiego jak toksyny komunikacyjne, jak sarkazm, to wtedy on już się staje mniej taki sexy, mniej fun, to nie jest już zabawa. Jeszcze dodajmy, kiedy będziemy uczyć wszystkich naokoło i mówić o tym sarkazmie, to dodajmy, że przeprowadzono, John Gottman również bada, tak, sprawdza, jakie badania dotyczące sarkazmu, inne niż on prowadzi, zostały przeprowadzone na świecie. I powołuje się na badania, które wskazują, że ilość sarkazmu w komunikacji jest najlepszym predyktorem tego, ile w ciągu kolejnych 4 lat będziemy mieć chorób zakaźnych. Czyli im większy poziom sarkazmu, tym więcej chorób się nas będzie łapać. I nawet są szczegółowe badania, które pokazują, że pogarda, czyli szersze pojęcie, tak? Sarkazm, ironia, cynizm, umniejszanie, to wszystko, upośledza działanie tych mechanizmów, które zwalczają komórki nowotworowe. W swoich eksperymentach John Gottman, kiedy widział, że jest w tych parach, które badał, wysoki poziom pogardy, sarkazmu i tej konkretnie toksyny, przerywał eksperyment, ponieważ wiedział, że konkretnie ta toksyna przynosi szkody psychofizyczne, upośledza nasz system immunologiczny. Czyli to nie jest tylko, ale przecież żartowałem, wyluzuj się. To, co zrobiłeś, to był sarkazm i on wpływa na nasze systemy immunologiczne.
No dobrze, rozmawiamy ciągle o tych takich smutnych, o tych pod kreską, tak?
Tak.
Emocjach, a coś powiedz o tych nad kreską.
O tych emocjach nad kreską, tak.
Jakie wpłyną na nasze lepsze relacje, co nas tak. motywuje, co nas podbudowuje, co powoduje, że mamy ładniejszą cerę, tak? Bo tutaj no. psychofizyczne, no proszę bardzo.
Tak, psychofizycznie. Tymi emocjami, jak pójdziemy od dołu, jeśli na samym dole jest, na samym dole jest wstyd, a na samym górze, na samej
miłość.
Górze niedostępna, czy trudno dla nas dostępna, czysta miłość, to rzeczywiście pomiędzy tymi poziomami są bardzo dostępne dla nas stany, które możemy sobie wzajemnie fundować.
No właśnie, to teraz
tak,
sorty.
Tak. I teraz coś pozytywnego. I teraz uwaga. Jak jedziemy od dołu, to w pewnym momencie na poziomie, na dole jest 20, na samej górze jest 1000, tak? Ten poziom elektromagnetyczny. 150 to jest złość. Ale teraz uwaga, 175, tu się zaczyna ten tipping point tak zwany, tak? Czyli przechodzimy na tę pozytywną stronę. Pierwszym pozytywnym i zmieniającym w ogóle nasze pole elektromagnetyczne stanem emocjonalnym jest duma. Mm-hmm. Jest duma.
Oj, to dosyć wysoko wydaje się. Już
duma,
trudno uzyskać.
Ale nie. Dlatego, że to ona się łączy z wdzięcznością. Bardzo blisko tego jest wdzięczność. I teraz to, co możemy robić na co dzień, i to jest rytuał stosowany przez bardzo wielu światłych ludzi na tej ziemi, między innymi Oprah Winfrey, która jest znana z tego, że zbiera, że szuka tych koncepcji, które poprawiają jakość życia człowieka. Jej rytuałem codziennym jest szukanie trzech rzeczy, za które może być wdzięczna. Bo dzięki temu tej energii wdzięczności możesz zobaczyć, o to jest fajne, to jest fajne, to jest fajne. To w mojej pracy jest fajne, to co powiedziałeś, że podcast zmienia życie ludzi. To jest przekaz słowny, to jest takie zdanie, które uruchamia w tobie wdzięczność i dumę. I winduje twoje pole elektromagnetyczne, pole elektromagnetyczne tego pokoju, w którym teraz siedzimy, dużo, dużo wyżej. Ono będzie neutralizowało poczucie wstydu, ono będzie powodowało, że jak ja tu wchodzę, to nawet jeśli przed chwilą ktoś mi powiedział coś sarkastycznego, pogardliwego, to jak wchodzę do ciebie i ty utrzymujesz i uruchamiasz poczucie dumy, czyli na przykład z czego pani jest dumna, w co pani wierzy w Four Results, nawet takim pytaniem, uruchamiasz takie pole elektromagnetyczne, które będzie neutralizowało te toksyny. I charakterystyczne jest, że im wyżej w tym, ten stan energetyczny, tak naprawdę elektryczny nawet, to nie jest proste przełożenie, że musimy jedną jednostkę dumy na jedną jednostkę złości wstydu. Czy wstydu. Nie. Te pozytywne emocje mają dużo większe przełożenie, wykładnicze, czyli dużo mniej potrzeba dumy, żeby zneutralizować wstyd. I to jest dobre, to jest bardzo dobra wiadomość. Badania, znowu tu Chińczycy przodują w tych badaniach akurat, udowodnili, że wystarczy 1% populacji w danej społeczności, które będzie na wysokim poziomie elektromagnetycznym emocji, czyli na przykład to były badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych, fizycznie wykonywane w takim mieście, w którym była bardzo wysoka przestępczość. I tam w tej społeczności umieszczono mnichów, których zadaniem było po prostu medytowanie i wzbudzanie w sobie pozytywnych elektromagnetycznych przepływów, tak? I nic więcej. I okazywało się, że przestępczość w tym miasteczku.
No, ale oni się nie kontaktowali z innymi ludźmi?
Dlatego,
tylko
że to jest prąd. No to jest elektrony, atomy, tak to się wszystko łączy. Inne badania były robione w parku. Osoby medytowały i badano morfologię, ciśnienie u osób, które przechodziły. Brano chętnych i badano stan przed i po. i zmienia się struktura hormonalna, struktura morfologiczna ich krwi. Spadał poziom kortyzolu, spadało ciśnienie, zwiększał się poziom serotoniny u osób, które były świadkami biernymi tego, co się działo.
No trochę to jak bajka brzmi.
To nie jest bajka, to jest pole elektromagnetyczne. Tak? No, prosta rzecz. Jeśli przebywasz w otoczeniu z kimś, kto się uśmiecha, jak się czujesz? Jeśli przebywasz w otoczeniu z trzema Polakami, którzy narzekają na z uporem maniaka na swój los. Wiemy wszyscy, jak to jest. Jak się czujesz?
No pewnie, że lepiej z tymi, którzy...
Tak po prostu, no, tak? Oczywiście. To żadna tam magia, ani... To jest prosta rzecz. Więc naszą bronią jest, i tego uczymy też liderów, tak? Że żeby zrekompensować lęk, poczucie wstydu, poczucie frustracji, wypalenia, to musisz dawać ludziom w pracy poczucie dumy. Po to Simon Sinek mówi start with why, czyli zacznij, jeśli chcesz być dobrym liderem, powiedz swoim ludziom, po co oni to robią. Bo to po co daje misję, tak? Podcast poprawia, zmienia życie ludzi. To jest źródło dumy. To jest broń, to jest jak witamina przeciwko sarkazmowi, z którym się spotkają w infolinii, tak, gdzie dzwonią do nich sfrustrowani klienci, wyrzucając wszystkie toksyny świata.
No dobrze, ale to na razie mamy dumę, tak?
Tak.
No i co dalej?
Co my tu jeszcze ciekawego mamy? No,
tak dużo mówiliśmy o tych pod kreską, to teraz tak. Trzeba troszkę więcej.
Tak. Kolejna rzecz to jest odwaga. Czyli żebyśmy się uczyli odwagi. Co to jest ta postawa odwagi? Mówiliśmy wcześniej o tym, opowiadaliśmy sobie przed nagraniem o naszych doświadczeniach z wystąpieniem publicznym. No tak, bo byliśmy na przesłuchaniu, tak? Takim
właśnie
wstępnym.
To już brzmi przesłuchanie.
No właśnie, prawda? Przesłuchanie do TED-a, tak? Żeby ewentualnie być wybranym do stanięcia na czerwonym dywanie. I to wszystko uruchamia w nas lęk. Tak? I teraz my potrzebujemy, żeby to zneutralizować, odwagi stanąć na tej scenie i być swobodnym.
No właśnie. Tak?
Odwaga to nie jest brak lęku, to jest działanie pomimo. I teraz co trzeba zrobić, żeby uruchomić w sobie ten poziom energetyczny odwagi? I tu Simon Sinek, nie wiem, czy wszyscy państwo znają Simona Sinka, ale jeśli ktoś nie zna, to na Wikipedii na pewno się znajdzie. Simon Sinek, Sinek przez K. I polecamy TEDa Simona Sinka, Start With Why, przetłumaczony na wszystkie języki świata, również książka. Simon Sinek podaje prostą praktykę. Kiedy wychodzę na scenę, czuję lęk, czyli ten niski poziom energetyczny. Teraz ja potrzebuję przywołać inny, ten ponad kreską poziom energetyczny. Odwagi, żeby to zrobić, uruchamiam w sobie stan entuzjazmu, który naukowcy sprawdzili, jest fizjologicznie taki sam, tylko jest inny kontekst. Jeśli odczuwasz, o, jak, taka jestem rozentuzjazmowana. Moja córka na przykład jeździ konno. Mama, to jest, ja się tak cieszę, że ja będę jeździć na tym koniu. Ona się boi, tak? Bo też może zlecieć, walnąć, to nie wiadomo, matka też się boi. Ale to nie jest lęk, tylko to jest entuzjazm. W organizmie uruchamia się tak samo adrenalina, tak samo kortyzol, to wszystko się dzieje. Ale zupełnie inna reakcja. Pojawia się oksytocyna, ale to na inny podcast, która wzmacnia nam działanie serca. Entuzjazm uruchamia nam odwagę. Czyli dlatego też wojsko, kiedy stało, najpierw wódz krzyczał, to ataku, tak, dajmy, wskopmy im tyłki.
Tak, ale motywacja, tak?
To też był entuzjazm. Na poziomie organizmu uruchamiał nam odpowiedź fizjologiczną pod tytułem jesteśmy entuzjastycznie nastawieni do bicia wroga, a nie boimy się, że zaraz umrzemy. Czyli ponad kreską jest odwaga uruchamiana przez entuzjazm, czyli kiedy... Czy to można kląć, czy nie?
Pewnie.
Można? No jak fajnie, to za fajna audycja, to czekaj. Bo ja to w takim razie opowiem, jak ja uruchamiam u siebie entuzjazm, kiedy wychodzę na scenę. I do tego potrzebna jest historia. Otóż mam ciocię. Ciocia jest w ogóle mega fajna i jest przyjaciółką mojej mamy z dawnych czasów. Razem chodziły do szkoły. I wiele rzeczy robiły razem. Kiedyś moja mama mi opowiadała, że z ową ciocią pojechały na narty. No i wyjechały na wielką, wielką, wielką górę, stanęły na górze, spojrzały na pole, jak w Reducie Ordona,
i
tak?
Nie jadą, tak?
I mówię, o nie, masakra, po cośmy tu wracamy, nie? No ale tu jesteśmy już na górze, no trochę słabo, no jak to będziemy, to niewygodne, jak to wracać, nie? Bo wstyd, no bo wstyd, nie? Najniższa, no, tak. Najniższa, więc człowiek chce coś zrobić z tym. No i moja mama tam się zastanawia, no nie wiem, może boczkiem, a moja ciocia stanęła, mówi, ja pierdolę, ja jadę. No. I to jest to hasło, które mi zostało, kiedy aha, wchodzę na scenę, tak? To jest to, pierdolę, jadę. Mm-hmm. To jest ten moment, kiedy ja przełączam sobie z lęku na entuzjazm, z lęku na odwagę. Mm-hmm. Tym hasłem, mm-hmm, prostym, nie? Mam to oczywiście w głowie, to przypomnienie cioci, ten cały kontekst doświadczeń moich życiowych, nie? Co to znaczy? Co powoduje, że mój organizm się automatycznie przestawia, czyli ja się wyprostowuję, ja się uśmiecham, tak? I myślę, ale to będzie fajny TED. To będzie super, super. Ludzie, oni się śmieją.
No
tak,
bo to podobnie, też podchodzisz pod górę, wykonujesz jakiś wysiłek.
Tak.
I potem co? Potem masz to, jak gdyby, jeszcze większym wysiłkiem zejść na piechotę.
No właśnie, bez sensu, nie?
Nie po to się wchodziło, tak, żeby się wykonało.
Taki
tylko
przekaz
właśnie
tego,
teraz trzeba mieć tą przyjemność.
Tak,
tego,
tak, tak, tak. Jak no, ją uruchomić, nie?
Tak.
Bo radość, stan emocjonalny radości jest wyżej niż odwaga. Czyli najpierw trzeba mieć tę odwagę, żeby ruszyć, mhm, żeby mieć potem tę radość, nie? Mhm. Czyli najpierw musimy to pierdolę jadę, czy cokolwiek to będzie w twoim... To będzie najbardziej przeklinające... To będzie...
Tak, zdecydowanie.
O matko, dobrze, dobrze.
Ale to nie szkodzi.
To nie szkodzi, tak, dobrze. No, ale wymyśl sobie, co tam... Co, tak, każdy z naszych słuchaczy niech sobie to, pomyśli, co to jest dla mhm, niego, nie? Czy to będzie, o, ale będzie super, mega zajebiście. Albo, że... Ale zabawa. Każdy inaczej to uruchamia u siebie, ten, mhm, ten entuzjazm, ten tę frajdę. Ale potrzeba to uruchomić. Słownie. Słownie, w myślach chociaż, po to, żeby ciało, ta somasyntaks, czyli to, co organizm na hasło, organizm się otwiera, jak uruchamia, jak sezamie, mhm, otwórz się. Jeśli zna to hasło, wie, co się łączy z tym hasłem. O, jaka mega impreza, tak?
No właśnie,
odpala,
nie?
W głowie.
Ale każdy ma jakiś swój, tak, wzorzec, bo to opowiedziałeś, tak, o swojej tak, cioci, prawda? Ale każdy gdzieś tam coś takiego ma chyba w swoim życiu. A jak nie ma, no to życzymy, żeby miał, jak najszybciej.
Tak.
Żeby zdecydował się na coś takiego. Jak to przełamać?
Tak. Żeby się po prostu przypomnij sobie, zacznij od przypomnień. Narzędzie nazywa się lodówka, które teraz podam. Lodówka, mm-hmm, czyli jak uruchamiać pozytywne swoje doświadczenia. Oparte jest na programowaniu neurolingwistycznym, czyli znowu badania mózgu w tle. I chodzi o to, że żeby znaleźć, co u mnie uruchamia entuzjazm, to muszę przejrzeć swoje doświadczenia. Mhm. Czyli dlatego ja nazywam to narzędzie, to się nazywa fachowo krzyżowanie zasobów, ale dla mnie lodówka, dlatego że jak chcę coś fajnego do jedzenia, to najpierw muszę co? Otworzyć lodówkę i zobaczyć, co tam mam. Mhm. I tak samo potrzebujemy najpierw otworzyć lodówkę swoich doświadczeń życiowych. Otwórz ją i zapytaj siebie, że jakich, niech sobie ja, Borys, przypomnę doświadczenia, w których czułem taki entuzjazm. Był ryzyko, ale to był taki fun. Powiedz, jakbyś tak miał ty teraz otworzysz swoją lodówkę i tak przypomnisz takie doświadczenie, że był taki i ryzyko, i fun. I boję się i chciałabym.
No dokładnie, pierwszy podcast, jak nagrywałem.
Pierwszy podcast, nie?
No tak, bo to jednocześnie ryzyko, że się skompromituję, że będę się potem wstydził tego, co mówiłem, że to źle powiem, że będę chciał poprawiać, a z drugiej strony takie właśnie poczucie, że no chcę to zrobić, nie? Że to trzeba zrobić i że taka siła właśnie, która pchała mnie do tego, żeby,
tak,
żeby jednak to zrobić. Bo miałem misję, tak? Mam misję.
Tak.
I ta misja mnie jak gdyby,
tak,
ciągnie do tego.
Zobacz, ile jest pozytywnych rzeczy w tym doświadczeniu, które, mhm, wyciągnęliśmy z twojej lodówki, nie? Że był ten, z jednej strony to ten lęk, to takie pod kreską, ale z drugiej strony i misja, czyli coś, co jest najwyżej, co, mhm, ciągnie człowieka do przodu, misja. Było ten fun, nie? Że coś jest ciekawego, no bo przecież tematy, które od razu widzisz siebie, jak to robisz, od razu twój organizm zaczyna inaczej, mhm, wchodzisz w inną tożsamość. Po prostu. Ja, podcastowiec, który zmienia świat, zmienia ludzi, tak? Misja. I to jest, tak? I tym możesz sobie uruchamiać. Wchodzisz na scenę, tak, i tak. Teraz to ja tu jestem podcastowiec. Czy nie wiem, jak to powiesz, jakby to brzmiało u ciebie, żeby to było w twoim języku, co byś powiedział sobie? Teraz ja tu będę... Kim?
No to
kim tak, się czujesz tu dzisiaj? W jednym słowie.
W jednym słowie, tak. O kurczę.
No w dwóch maksymalnie, najlepiej jakaś metafora, albo coś, no właśnie, albo podcastowy. Kim ty tu jesteś ze mną dzisiaj, teraz?
Wiesz co, myślę, że to jest jakiś rodzaj oświecenia, że to po prostu oświecam, tak?
Tak, a jakbyś to jeszcze zamień to oświecam, co robię, czasownik, na rzeczownik, kim jestem?
Światłem.
Mhm. Teraz musisz sprawdzić, czy to światłem, tak jak to powiedziałeś, czy tam nie ma poczucia wstydu. Jeśli jest, może być, nie? Ale nie, nie musi. Sprawdź. Jeśli jest trochę poczucia wstydu, to nie chcemy go tu. Znajdź inne stwierdzenie, którym będziesz się czuł bardzo komfortowo, nie? Bardzo komfortowo. Ale może być światło, bo to jest bardzo, bardzo... Dla mnie to jest super. Mnie by uruchomiło.
Bo nadawcą to trochę nie, tutaj nie.
Nie, nadawca, nie, nie, nie. Mhm. Światłem. Jak myślisz sobie, to światło oświecam. Daję te idee, które zmieniają życie. Jesteś jak kto, jak co?
Nauczyciel może.
Jeszcze słabo. Nie, słaba. To światło było. Tak. To, widzisz, czujesz teraz. Mm-hmm. Czujesz ten energetyczny poziom, nie? Że nadawca, tak, tak. Nie, to za nisko. Tak. Czujesz to, czy nie czujesz? Tak, czy to tylko ja tak. Jestem taka pokręcona? Proszę Państwa, jestem pokręcona, jestem z tego dumna. Jestem doradcą podatkowym, finansistką, żeby ktoś nie myślał, że tu siedzi jakiś psycholog, ale psychologów lubimy, nie? Ale że na przykład ktoś oderwany od rzeczywistości. Nie, nie, nie. Proszę Państwa, jestem doradcą podatkowym numer 09979. Dobra, wracając.
I męczysz mnie.
Męczę cię trochę, nie?
Światło, tak?
Ale po to, żebyś odczuł, że kiedy wchodzisz na scenę, każdy z nas, kiedy wchodzi na tę scenę, jest w jakiejś interakcji z drugim człowiekiem, automatycznie, nie myśląc o tym, włącza sobie jakiś stan emocjonalny i tożsamość z nią związaną. Czyli inaczej się będę czuła, jak jestem jednym z 60 kandydatów do TEDa. Albo jestem blondynką, która przyjechała ze wsi spod Pszczyny. Nie? A zupełnie inaczej będę się włączać, będę uruchamiać swoje zasoby.
Mam coś ważnego do powiedzenia, tak?
Chcę jestem kimś, kto ludziom. Ma coś ważnego do powiedzenia. Jestem osobą, która robi podcasty, które zmieniają życie. I stajesz z tym na scenie.
No tak, tak dokładnie to gdzieś tam odnalazłem, wiesz, no przed tym wystąpieniem.
Super.
Tak.
I to jest właśnie to, co może uruchomić te wyższe potencjały, bo nasze ciało z tych doświadczeń, z tych, które pamięta, wyciągnie, to jest cudowne, jest jak kliknięcie i znalezienie takiego doświadczenia, które możesz odpalić w danym momencie, jest jak kliknięcie po prostu całego folderu na pulpicie, że masz taki folder moc, nie? I tam klikasz i tam w środku jest. I pamiętasz doświadczenie i pamiętasz, co jest twoją strategią sukcesu, że ten podcast pierwszy wyszedł i pamiętasz, jak się super czułeś i to się też włącza. Pamiętasz, jak wtedy myślałeś o sobie i to się też włącza. W tym folderze jest też zapisane, jak twoje ciało działało i to się też włącza. Wszystko się włącza naraz, kiedy otwierasz tę lodówkę, uruchamiasz przyciskasz.
No a wracając
światło.
Do tego przykładu twojej cioci, która zjeżdżała na nartach, to ona w końcu przeżyła coś fantastycznego, tak?
Tak.
Zjeżdżając na tych
i
nartach.
Przeżywała
i
przeżywała to jeszcze
to.
Miliard
no
razy i jest u nas w rodzinie znana z tego, że żadne rolki, deskorolki, narty nie są jej obce, nie są jej strach. Umie to uruchamiać w sobie. Boi się i jednocześnie to już zna, to jest jej strategia sukcesu, nie? Wie, że to, jak sobie tak powie, to uruchomi te jej zasoby, jej odwagę.
No dobrze,
pojęcie.
Ale wiesz, Thelma i Louise dokładnie to samo zrobiły. Też mówiły, jedziemy, tak?
No, każdy ma inne cele w życiu, tak? Inne cele, pytanie. Pytanie zawsze jest...
Gdzieś jest ryzyko też.
To my teraz mówimy o zachowaniach, o komunikacji, tak?
Bo jakby ciocia złamała nogę.
A zawsze...
Przy tym pierwszym zjeździe.
No, zawsze jest ryzyko, tak? Pytanie, co wtedy zrobisz z tym? I znowu mamy doświadczenia różnych reakcji. Zawsze najpierw jest pytanie, kiedy jesteśmy w danym momencie. Ja w ogóle lubię takie narzędzie i to jest narzędzie, znowu, które myśmy opracowali w 4Results dla biznesu, po to, żeby biznes osiągał w sposób angażujący cele, a narzędzie opracowaliśmy na podstawie wielu zebranych narzędzi coachingowych, neurolingwistycznych i tak dalej. Narzędzie nazywa się GPS. Takie mało skomplikowane. My lubimy proste narzędzia, żeby działały, nie? GPS. Teraz tak. W jakiejkolwiek sytuacji życiowej jesteś, chcesz osiągnąć jakiś cel. Tak, bo my wcześniej mówiliśmy o sposobach, czyli o formie komunikacji, o toksynach, a teraz przeszliśmy już na wyższy poziom, rozkręcamy się. Ja nie wiem, co to będzie o 18. Słuchajcie państwo, słuchajcie, to będzie trwało tak długo, idźcie sobie zrobić kanapkę. A mi kawę zróbcie może jeszcze taką dobrą espresso, bez cukru i bez mleczka. To się nazywa naked, ktoś mi ostatnio powiedział, że Anglicy mówią, kawa bez cukru i mleczka się nazywa naked, naga kawa.
No tak.
Fajnie, nie? Tak. Podoba mi się.
Super.
O czym ja mówiłam?
No o tym, że się rozkręcamy.
Tak, no właśnie. No widzicie państwo, zgubiłam wątek. Gdybyśmy mogła mieć teraz podgląd waszych komentarzy, to byście mi przypomnieli, o czym ja mówiłam. Ale czekaj. GPS. No właśnie.
Tak.
GPS. W każdej sytuacji chcemy osiągać jakiś cel, czyli coś robimy po coś.
Nie wszyscy chyba. Ale
wszyscy, nawet jeśli sobie nie uświadamiamy, albo jeśli to po coś, to jest, żeby mieć święty spokój. Tak? Mhm. Albo żeby nic nie robić. Tak? Żeby uniknąć. Ale zawsze jest po coś. Uświadomione czy nieuświadomione. Lepiej, jakby sobie uświadomić.
Żeby wyznaczyć ten cel.
I teraz, żeby wiedzieć, czy ja chcę uruchamiać tę odwagę, czy mi się to nie opłaca, to najpierw muszę sobie wyznaczyć wskaźnik PCNT. Wiesz, co to jest wskaźnik PCNT?
Nie mam pojęcia.
To jest bardzo skomplikowany wskaźnik, który kiedyś stworzyłam. W nurcie pracy, ponieważ ja się zajmuję innowacjami klientocentrycznymi i pracowałam z jednym z zespołów innowacyjnych jednej z dużej korporacji Polski i uczyłam ich Agile'a, różnych takich design thinking, bardzo fajne rzeczy na inny podcast. I tam powstał po całym dniu, całym warsztacie, oni powiedzieli mi następnego dnia, jakśmy się spotkali, oni mówią, wiesz co, Ewa? Najważniejszy to jest wskaźnik PCNT. Co to jest? Wiecie, co tego nie znam. Nie znam takich badań, podajcie mi. Oni mówią, po co nam to? Po co nam to? To jest pierwszy wskaźnik, jak cokolwiek robisz w życiu, nie? Sprawdź ten wskaźnik. Mogłabym tu znowu kląć, ale to już by było chyba przesada na dzisiaj, więc nie będę, bo jest taka historyka, ale to następnym razem państwu opowiem. Najpierw po co nam to? I też to się zgadza z GPS-em, bo narzędzie...
No, ale to mówisz o zespole, można... Po co mi to?
Po co mi to? Tak, bo to był akurat ten wskaźnik tworzony był w kontekście pracy zespołowej, ale rzeczywiście, po co mi to? A czy nawet bez tego, po co? Moje ulubione pytanie. Dokładnie. Pytanie, które chciałabym, żeby każdy z nas, ze mną włącznie i na czele, żeby sobie zadawał codziennie. Po co? Nie?
Po no co ja zresztą? Przy każdej pracy właściwie jest potrzebne zadanie sobie tego pytania.
I teraz tak. GPS. Jesteśmy w jakiejś sytuacji, na przykład wyjeżdżamy na górkę. Teraz tendencja jest taka, nasza ludzka, że uruchamia się gadzi mózg, który chce przetrwanie nam zapewnić, więc uruchamia u nas lęk. I lęk to nie jest szukanie, po co mi to? Co ja chcę teraz osiągnąć? Tak, jak stoisz na tej górce i się boisz tam zjechać, że se złamiesz. Nie, ty w swojej głowie masz myślenie, Jezus Maria, zaraz się wywalę, złamię nogę, babcia se złamała nogę, wujek w ogóle kręgosłup skręcił, a tam znajomy sąsiada to w ogóle stracił życie na deskorolce, tylko to jak się nazywa, ten jedna deska, co się zjeżdża na bordzie.
Parapet.
No, ten parapet. No właśnie. O tym myślisz. Czyli myślisz o realiach. Nie o celu, o po co, o misji, nie. Myślisz o realiach. Zgubiłem się, jestem w czarnym lesie, jestem na górze, nie wiem jak zjechać, nie umiem zjechać. Same negatywy. Mhm. Nie? I w metaforze GPS-u to jest coś takiego, że my stajemy na tej górze, mamy coś do zrobienia, osiągnięcia, obojętne i zamiast myśleć o tym, po co ja to robię i dokąd chcę dojechać i dlaczego i jak, to myślę sobie, jestem na górze, nie umiem jeździć, zaraz sobie złamię nogę. Czyli zgubiłem się w lesie, GPS-owo, tak? Zgubiłem się, nie wiem gdzie jestem. Nie? I teraz wyobraź sobie GPS, nawigację naszą samochodową, której nie pokazujesz, gdzie chcesz dojechać i po co, tylko mówisz cały czas zgubiłam się, no w ogóle nie wiem, gdzie jestem, co w ogóle tu jest brzydko i tu jest strasznie i zaraz mnie tu wilcy zjedzą, nie?
Czyli wystarczy określić cel i wyznaczyć drogę.
Tak, więc jak stoisz tam, to zauważ w swoim mózgu, że się zajmujesz nie tym elementem GPS-u, który trzeba. W GPS-ie nawigacja, jak tylko złapie sygnał, ustawia nasze położenie tak, w ułamek sekundy, a potem się zajmuje, dobrze, gdzie chce pani dojechać.
Jeszcze kilka dróg pokazuje.
Tak, ale najpierw po co? Czyli dokąd chcesz dojechać? Co ci to ma dać? Jaką drogę wybierasz? Jaką strategię sukcesu? Czy chcesz tam być szybko? Czy wygodnie? Czy autostradą? Płatną, niepłatną? Czyli kryteria sukcesu. Czyli jak stoisz na górze, to się zadaj sobie pytanie, po co ty chcesz zjechać? Czy ty masz fun ze zjeżdżania większy niż lęk, na przykład? Czy to ci się w ogóle opłaca? Tak? Czy wręcz przeciwnie, masz czwórkę dzieci, jesteś jednym z żywym rodziny i nie wiesz, po co ty chcesz zjeżdżać. I słabe kości, i osteoporozę, i ty właśnie nie chcesz zjeżdżać. Mm-hmm. I to nie masz tego po co jest bez sensu, nie ma, nie zastanawiasz się na tym. I ty chcesz wrócić tym orczykiem na dół. I nie chcesz włączać teraz tej odwagi swojej, bo jest to bez sensu. Bo to nie służy twojemu celowi. Mm-hmm. Więc my mamy tendencję do tego, żeby za dużo w realiach siedzieć. Przełączmy się na cel, czyli zapytajmy się, dokąd pan, panie Brusie, dokąd pani, panie Ewo chcą dojechać dzisiaj, w tym roku, w swojej pracy, w swoim życiu. Po co, jak? Dopiero potem GPS mówi, a rozumiem, kiedy już dokładnie wiem, gdzie chcesz dojechać i po co chcesz tam dojechać i jak chcesz tam dojechać, to ci dopiero wtedy wyznaczę drogę.
No nie da się inaczej.
Więc albo wtedy, albo zjeżdżaj na krechę, mm-hmm. bo twoim największą wartością po co jest fun i ekstremalne przeżycia i po co żyjesz, albo chcę zjechać ostrożnie, bo chcę z jednej strony pokazać mojemu synowi, który jedzie obok mnie, że warto się uczyć jeździć na nartach i z drugiej strony zależy mi na tym, żeby to było bezpieczne. Więc zjadę szerokimi trawersami, tak? Mhm. Zerkając co chwilę, czy za mną jedzie mój syn. Prawdopodobnie przede mną, nie? Mhm. Wtedy mogę stworzyć odpowiednią drogę i dopiero wtedy mogę się zastanowić, jakie ja chcę, co ja chcę u siebie, czy ja na ten moment potrzebuję dumy, mm-hmm. czy ja chcę bezpieczeństwo na ten moment uruchomić, czy ja chcę właśnie ekstremalną odwagę graniczącą z brawurą. Czego ja potrzebuję? Jakiego narzędzia? Zaczyna się Start With Why. Simon Sinek znowu kłania nam się. Przeczytajcie, posłuchajcie.
No to w notatkach podamy oczywiście wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy. Ale dużo inspirujących rzeczy.
Tak?
Powiedziałaś, naprawdę.
Mhm. Tak? Podobało ci się?
Tak, bardzo.
Każdy człowiek, Oprah Winfrey, która przesłuchała, przewywiadowała 30 tysięcy ludzi, to sporo, prawda? Mhm. Mówi,
no,
że...
bardzo dużo, tak.
Po wywiadzie... Obojętnie, czy ona rozmawiała i z przywódcami, i z prezydentami, i z królami, i z pedofilami, i z mordercami. Pełny przekrój. Mówi, że każdy na koniec chce być dostrzeżony, że jest wart czegoś, że coś zrobił po coś, znowu to po co. I nawet ten morderca mówi, przychodził, czy to było dobre?
Czyli jego wystąpienie było dobre, tak?
Czy to
czy coś niosło?
Czy coś niosło? Czy to... Czy jestem słuchany? Czy to było coś warte? Czy ja jestem coś wart? Widzisz, że znowu wracamy takim szerokim kołem do tych toksyn. Najważniejsza dla człowieka jest jego tożsamość i to po co. Kiedy my stosujemy pogardę, sarkazm, obwinianie, krytykowanie, tak, postawę obronną, to my uderzamy w tę wartość człowieka, w to jego, że on chce być zauważony.
No, ale tutaj też wystarczy zadać sobie pytanie, po co?
Tak.
Po co mi to...
Tak.
Po co mi ten sarkazm w stosunku do kogoś, prawda?
Tak.
Czy to mnie prowadzi do celu?
Tak.
Fantastyczne pytanie.
Bardzo dobre.
Współczynnik PCMT.
Tak.
Świetnie, bardzo dziękuję ci za wizytę w studiu.
To ja dziękuję.
I jeszcze chyba cię zaproszę kiedyś, jeśli dasz się zaprosić.
Ja lubię gadać, jak było słychać.
Może swój podcast zrób. Bo ja też uczę robić podcasty.
Tak?
Tak.
Chętnie.
To pogadamy jeszcze
pogadamy,
za chwilkę.
Pogadamy, dobrze.
W notatkach szukajcie tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy. Ja sobie wynotowywałem tutaj w trakcie rozmowy, żeby o czymś nie zapomnieć i te linki podać wam do tych wszystkich filmów, o których mówiliśmy. No i koniecznie dajcie znać, czy wam to się przydało.
Tak, koniecznie. Wartość dodana musi być.
Tak jest. Moim gościem była Ewa Błaszczak.
Dziękuję bardzo.
Ja nazywam się Borys Kozielski. Dziękuję, do usłyszenia.